Jezusie Chrystusie, braterstwo. No, sprawia mi bardzo wielką radość, że mogłem tu wspólnie z wami się znaleźć tu na tym miejscu, że będziemy mieli ten Bóg i przywilej zastanawiania się nad wspaniałymi obietnicami Słowa Bożego. Ale zanim jeszcze to rozpoczniemy, chciałbym złożyć z siebie obowiązek, wyjeżdżając ze zboru w Białogardzie. A braterstwo wiedzieli, że będę tu gościł wśród was, dlatego życzyli sobie, abym przesłał dla was od nich życzenia ofitych łaski i błogosławieństw Bożych Stateczczynie. Muszę się, braterstwu, przyznać, że kiedy jechałem tutaj, tu na to miejsce, nie ukrywam, że z Białogardu jest niesamowicie daleko i wielokrotnie mi powstawało takie pytanie w myśli, po co ty tam jedziesz? Czy w Białogardzie nie będzie zebrania? Czy tam się bracia nie zejdą? Braterstwo, wiemy, że zejdą się i będzie zebranie, ale jednak jest taka jakaś siła, która nas pcha do większej społeczności. I chciałbym, braterstwu, dzisiaj przedstawić pewne myśli, zrozumienie, które uważam, że takie społeczności są niesamowitym błogosławieństwem dla nas tutaj wszystkich zgromadzonych, dla naszej ogólnej społeczności, wszystkich braci z Polski. Chociaż bardzo często osobiście jestem przekonany, że nie zawsze zdajemy sobie z tego do końca sprawę. Dlaczego tak jest? Powtarzamy pewne zwroty, ale dlaczego właśnie tak jest, a nie inaczej? Chciałbym zacząć od opowiedzenia o moim pewnym znajomym, który dobrym człowieku z innego ugrupowania religijnego, który przyjeżdża bardzo często do mnie, tam przywozi mi środki chemiczne, ale i on bardzo często wyraża takie zdania, mówi o miłości, o dobroci, o Panu Bogu, że Bóg jest wielki i często powtarza takie słowa, chwała Panu, Bóg jest dobry. No, braterstwo, czy ktokolwiek z nas się z tym nie zgodzi, to jest prawda, Bóg jest pełen miłości, dobroci i on to bardzo często podkreśla, ale pewnego razu przyjeżdża, opowiada mi sytuację, historię swojego z życia, kiedy spotkał na drodze, kiedy jechał tam w jakieś miejsce, chłopca, małego chłopca, który go zatrzymywał na ulicy i w czasie rozmowy z tym chłopcem dowiedział się, że chłopiec jest z rodziny bardzo biednej, że nie jadł, rodzice nie mają pracy, głodują i temu chłopcu pomógł. Dał mu pieniądze, nakarmił go i opowiada mi o tym i kończy takim stwierdzeniem, Bóg jest dobry, chwała Panu. A braterstwo, ja zrobiłem coś takiego, co nigdy więcej nie zrobię i nikogo nie zachęcam, ale chciałbym z tego właśnie skorzystać. Ja powiedziałem mu tak, no człowieku, jeżeli on naprawdę jest dobry, to dlaczego ten chłopiec jest głodny? Dlaczego tak jest? I wyobraźcie sobie, braterstwo, chciałem mu tym otworzyć oczy na pewne zagadnienia biblijne, ale jak zobaczyłem przerażenie w oczach tego dobrego człowieka, powiedziałem, Janek, nigdy więcej czegoś takiego nie rób. Dlaczego? On nie potrafił mi wytłumaczyć. On żył w pewnej, w takim by powiedział, uniesieniu, że Bóg jest dobry, Bóg go kocha, Bóg go zbawia, Bóg go miłuje i koniec. Nie potrafił czegoś wytłumaczyć, że kiedyś przyjdzie lepszy czas. To, co, braterstwo, większość członków, jeśli uważam wszyscy, członkowie naszej społeczności by wytłumaczyli. Braterstwo, wytłumaczyli mi by, że kiedyś, dzisiaj dzieje się tak, ale Chrystus umarł, kiedyś przyjdzie czas restytucji, przyjdzie czas zmiany, że kiedyś wróci, że nikogo głodnego nie będzie, że w tysiącleciu nikt nie zachoruje, że będzie lepiej. Ten człowiek tego nie umiał zrobić. Skądinąd bardzo dobry człowiek, uczynny, grzeczny o miłości. Dlatego, braterstwo, to mówię. Dlatego, że podstawą naszej społeczności to, braterstwo, co wcale nie są nauki o miłości, o tym, żeby być dobry, o tym, żeby dobre uczynki czynić, to jest jednym z elementów społeczności, w której się znajdujemy. Ale chciałbym powiedzieć, jeżeli bym tylko tym się kierował, że Bóg jest dobry, że trzeba nie grzeszyć, nie kradnąć, nie zabijać, to mógłbym iść do bardzo wielu ugrupowań w Białogardzie, gdzie dokładnie te myśli powtarzają. Braterstwo, tylko tam bym nie znalazł zupełnie jeszcze tego, co tworzy naszą społeczność. Bo my mówimy i o tym, że tak jest, że tak należy robić, ale oprócz tego mamy intelektualne zrozumienie Słowa Bożego. Należy je rozumieć, inaczej może się zdarzyć tak, że ktoś nam stawi pytanie i z przerażeniem stwierdzimy, że nie potrafimy na to pytanie, bardzo dinąd niesłychanie dla nas, wydaje mi się, proste. Niesłychanie proste pytanie, dlaczego się tak dzieje, odpowiedzieć. I dlatego, braterstwo, kiedy apostoł Paweł w liście do Filipensów mówi tak, w drugim rozdziale, w drugim wersecie to powiedział takie słowa. Dopełniajcież wesela mojego, abyście jedność rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni, jedność rozumiejący. Zauważcie, braterstwo, jeden werset, który chciałbym, żeby był podstawą naszych rozważań, kiedy apostoł dwukrotnie powtarza, abyście jedność rozumieli. Mówi, jednostajną miłość mieli. Też o miłości należy mówić, o miłości trzeba tłumaczyć, miłość trzeba naśladować, uczynki miłości trzeba wykonywać. To jest rzecz oczywista. Mówi dalej. Będąc jednomyślni w społeczności, nie to, że zejszło się 300 czy 400 osób i na każde jedno pytanie ma różne tam odpowiedzi, różne zrozumienie, tylko będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący. Braterstwo, przeczytam jeszcze raz. Dopełniajcież wesela mojego, abyście jednoż rozumieli, jednostajną miłość mieli, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący. Ja się pytam, braterstwo, siebie i teraz was, braterstwa, czy nie starczyłoby w Biblii, gdyby było raz napisane, abyście jedno rozumieli, jednakowo rozumieli? No przecież wystarczyłoby. Ale jeżeli boska mądrość stwierdziła, że w jednym wersecie przez słowa apostoła Pawła trzeba dwukrotnie powtórzyć tą myśl. Jednoż rozumieli, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący. Dlatego bardzo wielką walką naszej społeczności, braterstwo, w czasach, w których my żyjemy, musi być dążenie właśnie do jednomyślności. Nie do różnorodności poglądów, tylko do jednomyślności zrozumienia, bo to tworzy naszą społeczność. Braterstwo, przejechałem te 700 kilometrów z Białogardu nie dlatego, żebym słyszał tu przeróżne zdania, że ktoś powie, a mnie się wydaje, że to jest tak, tylko że na to będzie miał podstawę Słowa Bożego. Będzie potrafił to udowodnić. I będzie mi da to, że ukształtuje sobie swój ideologiczny, bym powiedział, ten kręgosłup. Że ja ten kręgosłup tutaj na tym miejscu przyjechałem, po to jechałem, żebym się wzmocnił. Bo jeśli by tylko chodziło o to, żeby mówić o miłości, braterstwo, to w Białogardzie można mówić o miłości. Bracia mówią o miłości, o dobrych uczynkach, o tym, żeby to, co się w niedzielę nauczymy, co Pan Jezus powiedział, żeby to później praktycznie w życiu zastosował, to można wszystko tam, nie potrzeba jechać. Ale czasami, żeby się wzmocnić właśnie w zrozumieniu Słowa Bożego, to trzeba daleko jechać, żeby tą wspólną społecznością sobie wzajemnie te ręce podnosić. Wszyscy pamiętamy słowa, które powiedział apostoł Paweł w liście do Efezów, 4 rozdział, od 4 tam do 5 wersetu, gdzie mówi, żeby było jedno zrozumienie, jeden duch, jedna wiara, jeden chrzest i jeden jest Pan, mówi. Wszystko mówi jedno ma. Nie może być w ciele Chrystusowym rozdwojenia. To musi być jedność myśli, braterstwo, jedno zrozumienia, bo wtedy będzie to społeczność. Inaczej będzie to grupa ludzi, która się razem zeszła, razem spędziła 2 dni na konwencji, razem zjadła śniadanie, obiad, kolację, przespali się już w różnych miejscach, znowu przesiedzieli ileś godzin. Ale jeżeli ma to być społeczność, to musi mieć jedno zrozumienie tak na nauki moralne, jak i nauki, które tworzą pewną ideologię naszej społeczności, pewne podstawy, że ktoś później zerwie się i pojedzie wiele kilometrów, bo jego tu ciągnie, bo on się tu tego nauczy. I dlatego musimy o to dbać. Jak braterstwo, możemy jeszcze na zakończenie tego wątku wspomnieć, że cześć do Boga, miłość do Boga znajdziemy w wielu ugrupowaniach religijnych, ale tych praw, które się u nas znajdują, które tworzą naszą społeczność, braterstwo, no niestety, ale tam nie znajdziemy i dlatego musimy się tutaj zgromadzić. Łączy nas nauka, braterstwo, o pierwszym i drugim przyjściu naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. to chciałbym taką jeden wątek, chciałbym kilka tu myśli podać, że łączy nas nauka o pierwszym i o drugim przyjściu naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Pomijając, że może czasami no niektórzy jest już, nie jest, ja o tym w ogóle nie chcę mówić, braterstwo. Braterstwo wiedzą, jakie jest moje przekonanie, to jest sprawa oczywista, ale chciałbym, że w ogóle ta myśl nas łączy i to jest bardzo istotne i chciałbym na braterstwo na podstawie pierwszego przyjścia pokazać, że niesłychanie wiele elementów z pierwszego przyjścia dokładnie powtarza się w czasie drugiego przyjścia. Jest ten sam problem. Jest ten sam problem stosunku ludzi wierzących, czasu, w której obecności, w którym wierzę, że my żyjemy, do tej prawdy, którą określamy jako prawdy na czasie ustosunkowania się do tej prawdy, jak ją oceniamy i jak my się względem niej znajdujemy, tak dzisiaj, jak to samo było wcześniej w czasie pierwszego przyjścia. Ja, braterstwo, dlatego, że brat tutaj Franek mnie ograniczył bardzo czasowo, nie będę czytał wersetów, ale będę się odwoływał do waszej pamięci, a Biblię no, czasami czytamy, tak ja określam. Czasami ją czytamy, pamiętamy. To w Ewangelii Łukasza, kiedy się Pan Jezus urodził, kiedy spotkał na swojej drodze, no Symeon spotkał Pana Jezusa jako dzieciątko na swojej drodze, to Symeon go wziął na ręce i się cieszył i powiedział: dziękuję Ci, Panie Boże, że dałeś mi oglądać światłość ludu Twojego izraelskiego. Cytował po prostu proroctwo Balaama, że gwiazdę ludu Twojego izraelskiego. No by trzeba było powiedzieć, który jest który będzie na powstanie i na upadek wielu w Izraelu. On będzie zbawieniem dla narodu izraelskiego, jak i zbawieniem do wielu innych narodów. Dla pogan, tam jest powiedziane w Biblii Gdańskiej, do pogan. No coś niesamowicie wspaniałego i z tego moglibyśmy się po prostu cieszyć, że tak jest. I na tym skończyć. Ale nasza społeczność na tym, braterstwo, nie może kończyć. Jeżeli ma być, to pogłębiona społeczność nie może kończyć. I tamten Symeon powiedział takie dziwne słowa. Przyszedł na powstanie i na upadek wielu w Izraelu. Jedni przez to, co Pan Jezus dokona i dokonywać będzie w czasie pierwszej obecności swojej, niektórzy upadną, braterstwo, chodzący upadną, w dół wpadną, później w Ewangelii Jana w 9 rozdziale powiem, będą ślepi, w dół wprowadzą naród, upadną, ale inni powstaną. Powstaną ci, co się źle mają. I tam zakończa ten werset, braterstwo, to myśl tenże Symeon z Natchnienia Bożego, żeby rady wielu serca objawione były. Czyli to, co jest w sercu, braterstwo, było tam narodu żydowskiego, to wyszło na jaw w stosunku do misji naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. I tam każdy pokazał, kim jest. Jeżeli go potrafił zobaczyć, potrafił go uznać, potrafił go przyjąć jako swojego Zbawiciela, no powiemy, że to nie, nic innego jak wspaniała pszenica narodu żydowskiego. To była pszenica narodu żydowskiego, że potrafili zobaczyć w nim swojego Zbawcy. Ale jeżeli odwrócimy myśl, pobiegniemy 2000 dalej. W liście do Koryntów, w pierwszym liście, 4 rozdział, 4 werset, tak się akurat w Biblii często zdarza, dziwnie, że jest i werset, i rozdział, jeśli ważna myśl powtarza się, mówi to tak: nie sądźcie przed czasem, bo przyjdzie czas, sędzia, on przyjdzie i wtedy, kiedy przyjdzie, przyjdzie po to, żeby co? Rady wielu serc objawione były. Czyli święty apostoł Paweł z Natchnienia Bożego znowu podaje dokładnie tą samą myśl. Obecność, w które przyjście, znowu objawi stany serc całego chrześcijaństwa, tenże stosunek całego chrześcijaństwa do faktu jego obecności, tak samo jak w czasie pierwszego przyjścia objawił stosunek całego narodu, tego systemu narodu żydowskiego, który oni utworzyli od czasów Mojżesza, właśnie do jego przyjścia. Czy go zobaczyli, czy nie? Ja, braterstwo, jeszcze zanim pewne te takie różne podobieństwa chciałbym wspomnieć, to często sobie wstawiałem takie pytanie, które wydaje mi się, braterstwo, powinniście sobie czasami też stawiać, a ja myślę, że nasza społeczność stawia sobie, że należy sobie wstawiać sam dla siebie pytania i na te pytania szukać odpowiedzi. A jeżeli już sobie sam nie znajdę odpowiedź, braterstwo, no to wtedy się idzie na zebranie. A jeżeli zebrania w Białogardzie nie pomoże, to jadę na konwencję do Kostek i tu sobie wstawię niektórym braciom takie pytanie, na które sam nie potrafię, czy w naszym zborze nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. I sobie wstawiłem takie pytanie, braterstwo, że po co w takim razie, jak Pan Jezus już był obecny na ziemi, to po co On wstępował do nieba, żeby z powrotem wrócić? Czy to jest mądre? Czy to byłoby mądre? Na ludzki sposób każdy by powiedział, no jeżeli przyjechał, to po co odjeżdżać, żeby z powrotem wrócić, jak już jesteś, prawda? Ale jeżeli spojrzymy to przez oczy mądrości Bożej, braterstwo, to jest to niesłychana mądrość. Bo każdy z was chyba by powie i przytaknie mi, że by lepiej było dla nas, żeby tu na tym miejscu w tej chwili nie stał ja, tylko żeby stanął nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, prawda? Powiemy tak? Braterstwo, wydaje mi się, no widzę wiele głosów przytakujących. Ale czy to by było dobre dla naszej społeczności, braterstwo? Jeżeli by Pan Jezus nigdy nie odszedł i by tu pozostał w tym, ciągle tu na ziemi. Czy to by było dobre dla naszej społeczności? Czy to by było dobre dla planu Bożego? Braterstwo, to byłaby tragedia. Tak, właśnie po to odszedł, aby przygotować miejsce. Te właśnie niuanse chciałbym powiedzieć. Braterstwo, nikt z nas, kiedyby Pan Jezus nie odszedł tu z tego padołu ziemskiego, nikt z nas nie mógłby być nigdy nowym stworzeniem. Nie miałby takiej szansy. I o tym, braterstwo, i o różnych takich podobieństwach chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj mówili. Po co jest cel pierwszej obecności? Cel pierwszej obecności to przede wszystkim, żeby wydać świadectwo o Panu Bogu. Pan Jezus przyszedł tu na tą ziemię, tam 2000 lat temu, aby wydać świadectwo o Panu Bogu. Żeby pokazać, że nasz niebieski Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, ale jednocześnie Bogiem usprawiedliwiającym. Że On jest sprawiedliwy, jest ogniem trawiącym, że ma wymagania, że grzech nazywa grzechem, że u Niego doskonałość to musi być doskonałość, ale chciał również pokazać, że On jest Bogiem pełnym miłości, że ten Bóg miłości przygotował pewien proces usprawiedliwienia i przyprowadzenia człowieka do doskonałości i ten proces jest rozłożony jedynie na dwa etapy. Coś innego dzieje się w czasie wieku Ewangelii, coś innego będzie zupełnie w czasie wieku tysiąclecia. Następny element, bo ja nie będę, braterstwo, wnikał głęboko w te zagadnienia, to jest Pan Jezus przyszedł po to, żeby pokazać, że pod zakonem można żyć. Że pod zakonem można żyć, że można otrzymać doskonałość, czyli że można otrzymać życie wieczne. Bo ktoś kiedyś by powiedział, że jakby zakonu nie było, że jak mielibyśmy zakon, to byśmy sobie sami poradzili. A znowu, kiedy Pan Jezus, kiedy nikt nie potrafił być doskonały, a Pan Jezus pokazuje, że ja mogę pod zakonem żyć. Bo w przyszłości, braterstwo, w gruncie rzeczy wiemy, że prawo Boże jest prawem niezmiennym i to prawo Boże będzie obowiązywało cały rodzaj ludzki w wiekach przyszłych, tak w wieku tysiącleciach i wiekach przyszłych, tylko korzystanie z tego prawa będzie na innych troszeczkę zasadach. Następny element, po co jest cel pierwszej obecności, to jest po to, żeby wykonać cel przymierza obrzeski. Pamiętamy, w liście do Rzymian apostoł Paweł to mówi tak, że on się stał sługą obrzeski. Braterstwo, wstawiliście sobie pytanie, co to znaczy, że Pan Jezus był sługą przymierza obrzeski? Bardzo krótko mogę powiedzieć jedynie tyle, że po to, żeby mogły być potwierdzone, tak jak Biblia mówi, obietnice ojcom uczynione. Czyli musiał się urodzić pod zakonem, stać się jak apostoł Paweł w innym miejscu w liście do Rzymian mówi, synem zakonu się musiał stać. Musiał stać się sługą przymierza obrzeski, żeby to przymierze dało tego syna. Żeby w 30 roku życia, braterstwo, kiedyś, jak pominamy tę historię, przy chrzcie Pana Jezusa. To jest taka bardzo ciekawa historia zapisana. Ale najpierw chciałbym jeszcze inne pytanie, braterstwo, postawić. Bo właśnie nasze społeczne braterstwo to jest ciągłe stawianie sobie pytań i szukanie na nie boskich odpowiedzi. Dlaczego Pan Jezus musiał się urodzić w narodzie żydowskim? Czy inaczej, czy dlaczego się urodził w narodzie żydowskim jako Żyd? Czy nie mógł się urodzić w Nepalu? No by powiedzieć, no czemu nie? Pan Jezus się mógł wszędzie urodzić, prawda? Ale czy to by było mądre? To już jest inna rzecz. I czy to by było słuszne? Braterstwo, nie mógł się urodzić w innym narodzie. Dlatego, że w 30 roku życia ktoś musiał potwierdzić doskonałość naszego Pana. I przymierze zakonu przez swojego przedstawiciela Jana Chrzciciela, który się wzbraniał ochrzcić Pana Jezusa, mówi, że mnie się nie godzi Tobie rzemyko od Twojego obuwia otwierać, to ja Ciebie nie mogę chrzcić, bo Ty jesteś doskonały. To on się wzbraniał, a Pan Jezus wtedy mu odpowiedział, braterstwo, pamiętamy jakie słowa. Zaniechaj tego, bo się musi wykonać wszelka sprawiedliwość zakonu. Bo zakon musi stwierdzać, że ja dzisiaj jestem doskonały. Że ja jako doskonały człowiek wchodzę do Jordanu. A kiedy by miał 30 lat w Nepalu, braterstwo, to kto by tam mógł stwierdzić, że Pan Jezus jest doskonały? Pomijając, że tam nie ma Jordanu, ale mogłoby być inaczej, braterstwo, jakoś zrobione. Musiało być naród, na oczach tego narodu wejść, ten naród przez swojego przedstawiciela stwierdził, że on jest doskonały i jako doskonały wszedł, a wyszedł już jako boskie przekleństwo, braterstwo. Wyszedł jako boskie przekleństwo. Wszedł jako święty, niewinny, odłączony od grzeszników, a wyszedł jako grzesznik. Braterstwo jako grzesznik. Tylko nie grzechu nie uczynił, tylko obciążony naszymi grzechami, naszymi winami. Tak jak często to mówimy, Bóg go za nas grzechem uczynił. Niewinny, odłączony od grzeszników, ale za nas uczyniony grzechem. Bardzo często sobie wstawiamy, braterstwo, takie pytanie. No jak to jest możliwe, że Pan Jezus tak szybko umarł w ogóle na krzyżu? Inni wiszą długo, męczą się bardzo długo. I jak jest w ogóle możliwe, że mógł doskonały człowiek umrzeć? Przecież doskonały musi żyć wiecznie, braterstwo. Czy jest możliwe, żeby doskonały umarł? Braterstwo, nie jest możliwe. Doskonały, na którym by nie ciążyło boskie przekleństwo, by nie umarł. Bo sprawiedliwość Boża by powiedziała, tenże człowiek ma prawo do życia wiecznego. Ale Bóg zrobił tak. Dozwolił, że ten doskonały człowiek wszedł do Jordanu, wziął przekleństwo grzechu Adamowego. Tak jak apostoł Paweł w liście do Galatów mówi, za nas go grzechem uczynił i wyprowadza go z powrotem z Jordanu jako już takiego, który może dokonać wspaniałych rzeczy w planie Bożym. Dlatego, braterstwo, rozumiemy, że Pan Jezus w Jordanie, tak jak rozumiemy, złożył okup. Przepraszam. W Jordanie, braterstwo, Pan Jezus przyszedł złożyć okup. To jest cel właśnie pierwszej obecności, złożenie okupu. Złożenie okupu. Tak, w Jordanie został okup przez Pana Boga przyjęty. On nie został dokonany. To, co bardzo często mówimy, nie został dokonany, ale został przez Pana Boga przyjęty. Na podstawie tego, że został przyjęty, Pan Jezus został, kiedy wychodził z Jordanu, spłodzony do nowości żywota. Mógł się zacząć rozwijać jako nowe stworzenie. Czyli od tego czasu, od Jordanu, przez 3,5 roku Pan Jezus składa ofiarę za grzech, a jednocześnie rozwija się jako nowe stworzenie. W tymże samym czasie, braterstwo, co jest celem, daje przykład i wzór poświęcenia. Pan Jezus nie daje wzór jakiegoś życia, braterstwo, doskonałego, szlachetnego. To, co może bardzo wielu chciałoby usłyszeć, chociaż to jest prawdą, bo Pan Jezus żył wspaniale, szlachetnie, doskonale. Ale doskonale, szlachetnie Pan Jezus żył również, braterstwo, do 30 roku życia, co jest bardzo istotne. A co się zmienia od 30 roku życia? Od 30 roku w życiu Pana Jezusa zmienia się Jego życie, to co tworzyła nasza społeczność, poświęcenie. Że od 30 roku życia Pan Jezus rezygnuje ze swoich praw i przywilejów. Nie dochodzi sprawiedliwości. I to, co tworzy naszą społeczność, braterstwo, to, co musimy sobie bardzo jasno powiedzieć, że każdy z nas, który dochodzi swoich praw i mówi, że mi się coś należy, to na pewno nie idzie śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo On z tego, co się Jemu należy, jako doskonały człowiek, przez te 3,5 roku ciągle nam pokazał właśnie, że należy rezygnować. I w Księdze Objawienia, w 2 rozdziale, wersecie 26, to jest, są spowiedziane takie słowa do nas, braterstwo, do ludzi wierzących czasu wieku Ewangelii, że mówi, że wszyscy ci będą rządzili razem z Panem Jezusem. Oni będą rządzili narodami w przyszłości, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli go naśladowali, jego uczynki. Jakie uczynki, braterstwo? Należy sobie wstawić pytanie, jakie uczynki? Czy dobroczynność tylko? Czy to chodzi o dobroczynność? Też, braterstwo, też. Dobroczynność jest bardzo ważną rzeczą. Czy litowanie się nad chorymi? Też, braterstwo. Czy nad ubogimi? Też. Ale, braterstwo, Biblia nie mówi o tym. Bo bardzo wielu ludzi i tenże człowiek, o którym tu zacząłem opowiadanie, co braterstwu opowiedziałem, to on takie rzeczy robi. Ale o wąskiej drodze, o poświęceniu, o tym, że dla Pana Boga trzeba dzisiaj zrezygnować ze swoich praw, że nie tylko mówić wielbię Pana, dziękuję, On jest dobry, On mnie miłuje, On mnie kocha, że trzeba z czegoś zrezygnować, coś z siebie dać, wyrzec się swojej woli, to on nie ma, braterstwo, niestety, ale zielonego pojęcia. To znajduje się jeszcze w naszej społeczności. I osobiście bardzo często boleję nad tym, jak niekiedy słyszy się zdania takie, które tejże właśnie nauce niesłychanie po prostu zaprzeczają. Ona najbardziej o tych myślach mówimy w czasie przedpamiątkowym, kiedy się mówi o ścieraniu tych ziaren braterstwa. To jest o wyrzekaniu się woli. Pan Jezus przez 3,5 roku wyrzekał się swojej woli, ale przez 33,5 roku żył jako człowiek doskonały, bardzo szlachetny. Ale nie za tamte 30-letnią szlachetną został przez Pana Boga uznany jako nowe stworzenie. Nie. Tylko za to, że się potrafił wyrzekać właśnie tej woli. Przyszedł pokazać nam prawdę na czasie, tam, narodowi żydowskiemu. Przyszedł pokazać prawdę na czasie. Kiedy rozpoczynał misję, to braterstwo pamiętają, że rozpoczął ją słowami takimi, które są zapisane w kilku miejscach, że przybliżył się czas, wy pokutujcie, bo się przybliżył czas. Czyli bardzo ważnym elementem tak pierwszego przyjścia, jak i drugiego jest czas. Odpowiedni czas. Nie ludzki czas, braterstwo, bo ludzie, my jesteśmy pionkami, bym powiedział. To boski czas się przybliżył, dlatego Pan Jezus mówi, przyszedł czas, na co czas? Na to właśnie, co żem tu wcześniej wspomniał. Na to, żeby On przyszedł, żeby odkupić, żeby złożyć, żeby się przygotować na tego przyszłego Zbawiciela całego rodzaju ludzkiego. Na to przyszedł czas. Ale czy tenże czas właśnie rozpoznał naród żydowski? Niestety, musimy to, co zacytować za świętym apostołem, że książęta nasi tego nie zobaczyli, bo gdyby zobaczyli to braterstwo, to nigdy by, apostoł mówi, Pana chwały nie ukrzyżowali. Dlaczego tą myśl wspominam? Dlatego, że identyczna sytuacja, jak zobaczymy, dzieje się z czasem wtórej obecności. To jest nieprawdą, braterstwo, że Pan Jezus może przyszedł do naszej społeczności. Wcale nie. On nie przyszedł do naszej społeczności, gdyż On nie jest naszą własnością. On jest własnością czy darem od Boga dla całego rodzaju ludzkiego. I On, kiedy przyszedł w czasie wtórej obecności, to przyszedł do tej swojego łanu pszenicznego, który rósł przez 2000 lat. I znowu co się dzieje? że znowu ci książęta, te wielkie, bardzo wielkie ugrupowania chrześcijańskie nie mogą zobaczyć działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po prostu nie mogą tego zobaczyć. I powtarza się dokładnie ta historia. Jeszcze króciutko wrócimy do tej myśli, po co wstąpił. Żebyśmy sobie potrafili to wypunktować. Bo rzecz jest bardzo istotna, że kiedyś mnie przekonało takie zdanie, że jeżeli potrzeba na wytłumaczenie pewnej myśli bardzo długo mówić, wiecie, braterstwo, przez godzinę, to jest rzecz może albo niesamowicie trudna, bo się może tak zdarzyć, albo tłumacz nie rozumie tego, co sam tłumaczy. Bo w wielomówności bywa ukryta niewiedza, braterstwo. Definicja. Jeśli coś jest jasne, to jest definicja. Czyli my sobie ustawmy, braterstwo, nasza społeczność sobie wstawia takie definicje. To nie ja, tylko nasza społeczność mówi tak. Wstąpił do nieba po to, żeby przedstawić zasługi śmierci swojej okupowej w ręce boskiej sprawiedliwości. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Możemy zacytować wersety odpowiednie do tego. My, braterstwo, pamiętamy z listu do Żydów, że wszedł nie do świątnicy już ręką ludzką uczynionej, ale wszedł do samego nieba. On wszedł do samego nieba i tam się staje ubłaganiem. Tamże właśnie tą ubłagalnię pokropił. Drugi cel, bo to jest jedno cel, ale ten cel jest tak znamienny w skutkach. Bo jeżeli składa to w ręce, bo daje w ten depozyt, co tu jest bardzo często nasza społeczność mówi, to po to, żeby na podstawie tego, że dzisiaj to oferuje Ci, Panie Boże, jako wartość, zasługę, którą kiedyś dam za cały rodzaj ludzki, to dzisiaj Ciebie proszę, żeby jako na cząstkę tego rodzaju, ci, którzy we mnie uwierzyli, żebyś Ty, Panie Boże, z mego wziął i zlał na nich Ducha Świętego. To, co tutaj było wspomniane. Właśnie przygotowanie tego miejsca i zlanie Ducha Świętego. Czyli było bardzo niezbędne i bardzo potrzebne, żeby Pan Jezus odszedł, bo wtedy miał to prawo, że może zlać Ducha Świętego. A Duch Święty, ktoś by powiedział, no cóż, chyba że nie rozumielibyśmy, co znaczy ta działalność Ducha Świętego, to wtedy nie ma różnicy, bo możemy sobie powiedzieć tak, no cóż, apostołowie też Ducha, co? Otrzymali. Pan Jezus ze swego Ducha wziął i oni Ducha mieli, to po co? Ale jeżeli mówimy o spłodzeniu, o rozwoju nowego stworzenia, to taka myśl w naszym mózgach nie może, braterstwo, przeniknąć. Nie może. Bo nasza społeczność rozumie, że jest danie ducha, który daje pewien wpływ, siłę twórczą. Tak jak bardzo często prorocy otrzymali, czy jacyś przedstawiciele narodu żydowskiego. To jest zupełnie coś innego ducha spłodzenia, które przekształca nasze charaktery. To jest zupełnie coś innego. Czyli żeby to się mogło stać, żeby mogło nastąpić spłodzenie, które dopomoże nam do rozwoju, to Pan Jezus musiał pójść i ten duch musiał po prostu spłynąć nam tam w dniu Pięćdziesiątnicy, później w domu Korneliusza, na wszystkie narody, to co było wolą Pana Boża. Przygotować miejsce, to co tu już było wspomniane bardzo słusznie. Ktoś, ja sobie myślę, braterstwo, no jak Pan Jezus poszedł po to, żeby miejsce przygotować? No jest taki werset, braterstwo. To chyba to miejsce kto przygotował? Bóg, prawda? No ja zawsze myślałem, że to Bóg. Ale jednak pisze inaczej, by przygotować miejsce. Werset ten, braterstwo, bardzo mocno nam dowodzi, że Pan Bóg nie czyni nic wbrew woli Pana Jezusa i odwrotnie. Pan Jezus nic nie czyni wbrew woli Ojca. Czyli, że Bóg nie zmusił Pana Jezusa, braterstwo, zauważmy. Werset ten dowodzi nam, że Bóg nie zmusił Pana Jezusa, że Ty daj mi to, co masz, bo ja chcę zastosować za ten. Nie, taka była wola ojcowska, ale Pan Jezus to chciał. On to chciał, a to, że chciał, to przedstawił wcześniej, braterstwo, w czasie modlitwy swojej arcykapłańskiej, to, co jest zapisane w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam jest to powiedziane, że chcę, Panie Boże, żebym gdzie ja będę i co? Oni byli. Ale żeby oni mogli być tam, braterstwo, w niebie, to Pan Jezus dokładnie rozumiał, że musi odbyć się tak zwane spłodzenie i rozwój nowego stworzenia. Nie ma innej drogi. I dlatego ja muszę wstąpić do Ojca, nie mogę z nimi być tutaj. Dla was lepiej jest, żebym ja odszedł, bo wtedy jak odejdę, to z mojej zasługi wezmę i zastosuję właśnie za was. Czyli przygotowanie miejsca, to co było tu wspomniane. Następnie Pan Jezus wiedział, że to i Bóg wiedział przede wszystkim, że to jest za mało przygotowanie miejsca. Za mało, dużo za mało jest tylko spłodzić. Za mało. Bo Pan Jezus wiedział, że coś my za ulepienie. Tak jak, braterstwo, często w modlitwie słyszymy, niektórzy mówią tak: przepraszamy Cię, Panie Boże, za nasze grzechy, ale Ty wiesz, jakie my jesteśmy ulepienie. I to jest, braterstwo, prawda. Pan Bóg wie, jakie jesteśmy ulepienie i chciał, żebyśmy my w niebie przed Jego ojcowską obliczem sprawiedliwości, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwości, mieli między Bogiem a nami był orędownik, że kiedy nam się na drodze naszego poświęcenia coś przytrafi, przytrafi nam się grzech, przytrafi nam się upadek, to wtedy mamy onego orędownika u Ojca, onego sprawiedliwego, który ma zasługę, który cierpiał za nasze grzechy, którego Bóg grzechem za nasze grzechy uczynił. A potem z tejże zasługi nam może, dopiero wtedy może nam błogosławić. Dlatego Bóg jest sprawiedliwy i z drugiej strony usprawiedliwiający, nie łamiąc swoich zasad. To jest, braterstwo, coś wspaniałego. Tak jak moglibyśmy temu człowiekowi powiedzieć, ja mu tam powiedziałem, ale muszę powiedzieć, że nie dotarło do niego, co wcale nie jest łatwo, czasami rzeczy bardzo prostych, czy wytłumaczyć, czy zrozumieć. Następnym, piątym celem, braterstwo, i może na tym przynajmniej ten wątek zakończymy, bo brat Franek niedługo wstanie, to, braterstwo, to chciałbym powiedzieć, piąta rzecz bardzo istotna. Po co Pan Jezus poszedł? Bardzo najprzyjemniejsza może w życiu Pana Jezusa moment, aby odebrać nagrodę. Tak, żeby odebrać właśnie nagrodę. Właśnie, żeby odebrać nagrodę. Bo tak jak wiemy, to co święty apostoł Piotr mówi w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, wersecie 18, że Pan Jezus właśnie będąc umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem. Ożywiony jako duchowa istota, ale nie jako istota boska. Znowu, był istotą duchową przez ten moment czasu do wniebowstąpienia i tylko dlatego przez ten czas, przez te dni mógł się ukazywać ludziom. Inaczej by się ludziom okazywać nie mógł, jakby od razu był wzbudzony w boskiej naturze. Bo boska natura jest tak wielka i tak wspaniała, że człowiek przy niej żyć nie może. Nie może człowiek żyć. Pamiętamy historię z życia Mojżesza, który pragnął widzieć. Właśnie pragnął widzieć Boga. I Bóg mówi, no przecież to jest rzecz niemożliwa. Ty nie możesz. Ty możesz jedynie cząstkę mojej chwały. Ja cię schowam w rozpadlinie skalnej. Ja będę przychodził, swoją rękę położę na tobie, że jak przejdę, to koniec. Tam cząstkę tej chwały zobaczy. Ale wiemy, że to się dla Mojżesza skończyło raczej dziwnie. I on nawet o tym nie wiedział, bo kiedy schodzi do swojego narodu, to tenże naród od niego co? Ucieka. Ucieka, boi się. Ucieka, boi się, bo jego twarz śniła. I podobna sytuacja z życia apostoła Piotra, Saula z Tarsu, który został w cudowny sposób jako wyjątek tylko chroniony. Czyli to nam co dowodzi? Że mu rozumiemy, że Pan Jezus został wzbudzony w ciele duchowym, wstąpił do Boga w celu uwielbienia. Nie był uwielbiony od razu przy zmartwychwstaniu, tylko wtedy, kiedy wstąpił do Boga. Wracając jeszcze na moment do tej historii z życia Mojżesza, to pamiętamy, braterstwo, ta historia, te dwie historie, dwa zejścia Mojżesza z góry. Po 40 dniach, to kiedyś, w szczególności to mówię do młodego naszego pokolenia, moich dzieci, moich bratanków, nie bratanic i wszystkich innych, których znam i nie znam. To było kiedyś tłumaczenie, że pierwsze zejście Mojżesza tam z góry kiedy wyprowadził naród żydowski, kiedy poszedł po zakon, kiedy dostał od Pana Boga te dwie tablice, kiedy był te 40 dni na tej górze, kiedy schodził i te słowa, co brat Zdzisiu tutaj wspominał, kiedy schodzi z Jozuem, to mówi Jozue, no głos wesela, głos bitwy, przepraszam, słyszę. A Mojżesz, będąc już starszym, bardziej doświadczonym, mówi, to nie jest głos bitwy, tylko to jest, że wstał lud, aby co? Grali i śpiewali. I kiedy to Mojżesz zrozumiał, to się bardzo mocno zdenerwował i wtedy jest powiedziane, pod tą górą zbił tablice te, które były ręką przez Pana Boga uczynione. I napisane, i uczynione. Braterstwo to dokładnie wspomina, my sobie tylko starsi przypominamy, a młodsi sobie powinni to zapamiętać, przedstawia pierwsze przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Jego pierwszą obecność i pokazuje fiasko przymierza zakonu. Fiasko przymierza zakonu, że później apostoł Paweł napisze, że zakon nikogo do doskonałości co? Nie przywiódł. Tablice zostały stłuczone. Co się działo, historia dalej wszyscy pamiętamy. Drugie przyjście, drugi raz wchodzi, prosi za tym narodem, braterstwo. Trwa to znowu 40 dni, tak samo jest, wschodzi. I wtedy jest ten moment, kiedy lśni jego twarz. I dzisiaj, braterstwo, tak jak tam w narodzie żydowskim mądrzy ludzie poradzili, bo tam było to praktyczna rada, że ty, Mojżeszu, nie możesz rozmawiać już od tego momentu, od czasu tego drugiego zejścia z góry, nie możesz rozmawiać z narodem twarzą w twarz. Ty możesz rozmawiać ze mną jako ojcem. Bóg z Mojżeszem rozmawiał twarzą w twarz. Tak często werset wspominamy. Ale co to znaczy twarzą w twarz? Bo ma z nim bliską społeczność. Ale narody tego świata już twarzą w twarz Pana Jezusa widzieć nie mogą. Nie mogą, bo nam ciele, na twarzy Mojżesza od tego czasu była co? Zasłona. Nie można już go było widzieć. I tak rozumiemy, że wtóra obecność będzie się tym, że narody już go nie będą widzieć. One go jedynie zobaczą po znakach i wydarzeniach, które się będą działy. To wtedy zobaczą, ale widzieć go już po prostu taki literalny sposób go nikt nie zobaczy. Bo jest wersety, jakbyśmy sobie cytowali, to moglibyśmy sobie zacytować, zresztą braterstwo, może zrobimy wyjątek, dwa chciałbym, takie dziwne wersety, bo one niekiedy się tak przemiennie są w naszej społeczności wyrywane może. Może jedni to mówią o jednych wersetach, inni może o innych wersetach, ale w liście do Ewangelii Jana, przepraszam, 14 rozdziale i 9 wersecie to jest takie dziwne słowa powiedziane. Mówi tak. Jeszcze malutko, a świat mnie już więcej nie ogląda. Lecz wy mnie oglądacie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Zauważcie, mówię o przyszłości. Ja dzisiaj żyję i wy żyć będziecie, bo wy jeszcze nie żyjecie. Wy oddychacie, rozwijacie się jako nowe stworzenie, ale jeszcze prawa do tego to wy nie macie. Ale wy mnie co? Wy mnie oglądacie, ale świat już mnie nie ogląda. Czyli jeszcze raz, braterstwo, czytajmy. Jeszcze malutko, a świat mnie już więcej nie ogląda. Ludzie niewierzący nie zobaczą wtórej obecności naszego Pana. Chrześcijaństwo nie zobaczy, pogaństwo nie zobaczy, bardzo czystego powodu. Nie dlatego, że może są gorszymi niż my. Wcale nieprawda. Tylko nie mają takiej łaski i świadomości. Nie wiedzą, na co patrzeć. Bo żeby coś zobaczyć, to trzeba wiedzieć, na co trzeba patrzeć. Braterstwo, ile razy mieliśmy taką sytuację, że koło czegoś przechodzimy, ulicą chodząc, wchodzę tam i z powrotem i naraz zobaczę, a skąd się to wzięło? Bo nie wiedziałem, że mam na to patrzeć. Jest moment, że wiem, na co spojrzeć i wtedy to dopiero zobaczę. Tak samo jest dokładnie z tą obecnością. Tylko niektórzy zobaczą, a jak ten werset ma się właśnie w konsekwencji do tego, który często jest wspominany z objawienia 1:7, że ogląda mnie wszelkie oko. Tu Pan Jezus mówi, że już mnie świat nie ogląda, a wy mnie oglądacie, ale wy żyć będziecie dopiero w przyszłości. Braterstwo, bo właśnie to jest tak, jak te zrozumienie, które reprezentujemy. Świat go już literalnie nie ogląda. Kościół go literalnie ogląda. On zobaczy go fizycznym, tym duchowym ciele. On go będzie widział, ale świat go tak więcej widzieć nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest miłosierny. Dla dobra rodzaju ludzkiego świat go, Pana Jezusa, nie może już dzisiaj widzieć literalnie, bo tak jak żeśmy powiedzieli, bo wszyscy by co? Byli wygubieni. A Pan Jezus nie przyszedł wytracać, tylko przyszedł ratować rodzaj ludzki. Często wspominamy taką historię, że kiedy Pan Jezus pokazał się ostatni raz, to co jest bardzo ciekawa rzecz, tam kiedy aniołowie, później do tych uczni zwracają się, na Górze Oliwnej, kiedy to było, kiedy mówią takie słowa, że jakoście go widzieli odchodzącego, tak go zobaczycie przychodzącego. I bardzo często mówię, no jeżeli widzieli go literalnie, jest logicznym, braterstwo, bo logicznym jest, biorąc tylko ten jeden werset, to jest logiczne, że trzeba go zobaczyć tak samo, prawda? Tego nie możemy powiedzieć, że nie. Ale jeżeli znamy ten werset z Ewangelii Jana, że świat mnie już nie ogląda, wy mnie tylko będziecie widzieli, to braterstwo, wtedy się zastanawiamy, co oni tam widzieli. I dopiero w Ewangelii Łukasza to jest powiedziane, że kiedy Pan odchodził, to widzieli, że Pan wtedy coś tam robił. A robił co? W Białogardzie bardzo często przerywam i jak mi nie powiedzą, to mówię, muszę skończyć zebranie, bo no bo nie można, żeby nie było wiadomo, co robił. Proszę? Nie. Kiedy odchodził, im błogosławił. Kiedy odchodził, im błogosławił. I wy go zobaczycie po błogosławieństwach. To przychodzącego go zobaczycie, bo będziecie widzieli błogosławieństwa. I to, co często mówimy, Bóg nam błogosławi, przejechaliśmy tam 500 kilometrów, konwencję żeśmy zrobili i sobie nikt nie zdaje sprawy, że to jest wynik błogosławieństwa. W proroctwie Izajasza w 62 rozdziale, bodajże 8 werset, braterstwo, sprawdzą, to jest powiedziane takie słowa, że odtąd, kiedy przyjdzie czas, w której obecności nie dam więcej pszenicy Twojej na pokarm dla nieprzyjaciół Twoich. To, że się możemy zgromadzać, że tu u brata u tych w zborze jest konwencja, to jest wynik błogosławieństwa czasu, w której obecności, braterstwo. Bo kiedyś takich możliwości co? Nie było. Kiedyś takich możliwości po prostu nie było. I myślę, braterstwo, że to musimy pamiętać, że musimy pamiętać również o tym, co daje czas i znaki te czasu, w której obecności, żebyśmy potrafili widzieć, co jest błogosławieństwem czasu, w której obecności i te błogosławieństwa mogli sobie rozpoznać. Bardzo często mówimy, Bóg nam błogosławi. Braterstwo, często takie zdania są powtarzane i na pewno wy to słyszycie. A Bóg mi w życiu błogosławi. Ale jakbyśmy sobie stawili pytanie, a powiedz bracie czy siostro, po czym ty widzisz te błogosławieństwa, to niestety muszę powiedzieć, że niekiedy urywa się nasz głos. Że nie potrafimy tego sprecyzować, a powinniśmy tego sprecyzować. To jest jedna rzecz. A druga rzecz bardzo istotna, wraz z błogosławieństwem, niestety Bóg tak urządził swojej wielkiej mądrości, może dla nas niestety, ale Bóg wie, że tak jest lepiej dla nas, właśnie dla naszego dobra, że wraz z błogosławieństwem przychodzi większa odpowiedzialność i większa próba. I tak jak się kończy historia szóstego okresu, to jest szósty okres uchroniony od godziny czego? Pokuszenia. Ale czas, w której obecności jest czasem bardzo wielkich błogosławieństw, ale jest czasem również godziny pokuszenia. I co to znaczy być godzina pokuszenia? Na czym ona na mnie może, braterstwo? Nie na kogoś szukajmy. Na mnie w moim życiu może wpływać, na naszą społeczność. Czy ja może czasami dla naszej społeczności, dla tego społeczności z całej Polski nie jestem próbą i doświadczeniem, braterstwo. Pan Jezus powiedział takie słowa, że próby i doświadczenia to przyjść muszą. Ale biada, przez którego na społeczność próby i doświadczenia przychodzą. Powinniśmy sobie wstawiać pytanie, czy ja nie jestem próbą i doświadczeniem dla społeczności? Czy nie jestem próbą i doświadczeniem dla braci w moim zborze? Czy moje wypowiadane myśli, poglądy odbiegają od społeczności, czy budują tą społeczność? Jeżeli, braterstwo, chcemy naprawdę dalej, żeby istniała właśnie taka społeczność, takie poświęcenie, takie zrozumienie, to musimy tą społeczność tworzyć. Bóg na siłę nie założy nam tutaj społeczności, bo Bóg jakby chciał, to by to zrobił 2000 lat temu już. Ale Bóg chce, żeby człowiek sam budował Kościół Chrystusowy przy Jego pomocy, przy udziale Jego Ducha Świętego, przy orędownictwie Pana Jezusa, ale człowiek musi być współpracownikiem Bożym. Tak jak apostoł Paweł mówi, przecież my jesteśmy współpracownikami Bożymi w dziele tworzenia społeczności ciała Chrystusowego. Mogę być wrzodem, braterstwo, na społeczności. Można? Na ciele są wrzody. Czasami ciało się łamie, ale ile ja mam w tym, czy Bóg mi to będzie tak łaskawie przebaczał, czy zawsze przebaczał, to my sobie musimy na to stawiać pytanie. Ale wydaje mi się, braterstwo, to co często ja podkreślam, że społeczność nasza, do której mam zaszczyt należeć, jest społecznością ludzi myślących i stawiających sobie pytania. I na te pytania szukających odpowiedzi. I dlatego musimy być świadomi, że jeżeli będziemy współpracownikami Bożymi, Bóg nam będzie dopomagał, to Bóg w tej dobrej pracy będzie nam błogosławił i tego błogosławieństwa braterstwu życzę, jak i samemu sobie, co daj nam Boże. Amen.